Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, audycję realizuje Piotr Wierzchoń. Zapraszamy na Studio Wschodnie. Dziś w programie porozmawiamy o historycznych uwarunkowaniach stosunków polsko-ukraińskich z perspektywy rodu Patkowskich. A wszystko za sprawą książki Z kresów na orbitę. To nie tylko pozycja wspomnieniowa o losach rodziny, ale także opowieść o najważniejszych wydarzeniach na Kresach sięgających XVI wieku i rozgrywające się między Huculszczyzną a przylądkiem Cape Canaveral. Brzmi tajemniczo, ale wszystko rozwieje już za chwilę sam autor Michał Patkowski w rozmowie z Antonim Opalińskim z Radia Wnet. W drugiej części programu zajmiemy się kontaktami prezydenta USA Donalda Trumpa z Rosją. Swoją analizą w tej sprawie podzieli się dr Michał Kuś, politolog z Uczelni Łazarskiego. Zapraszam do pozostania z nami do godziny 15.
A w studiu gość, pan Maciej Patkowski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Pisarz, scenarzysta, człowiek o bardzo ciekawym życiorysie, mieszkający w Stanach Zjednoczonych. Autor m.in. w takiej wspomnieniowej, pamiętnikarskiej książki o życiu pod tytułem Z kresów na orbitę. O orbicie nie będziemy rozmawiać, chociaż pewnie by też można. Zaczniemy od tych kresów. Niech pan nam coś powie o swoim rozwodzie.
Zacznijmy od kontrowersji. Moja mama, która samotnie wychowała mnie i brata, jej siostry, była taką matką zapobiegawczą, no bo lata okupacji nie sprzyjały uchowaniom dzieci. W związku z tym ja się bardzo późno dowiedziałem i sam się do tego dogrzebałem, że wbrew nieprawdziwym informacjom mamy, które składała w życiorysach, że jesteśmy robotnikami albo jesteśmy chłopami, bo tak było potrzebne, żebym ja mógł skończyć studia i tak nie kończyłem tych, które wolno. Dowiedziałem się niedawno, że jestem z rodziny szlacheckiej, bardzo starej, dlatego że herb mamy Prus, a herb Prus łączy się aż ze świętym Wojciechem i chrztem na Mazurach. Jesteśmy z Podlasia. Skąd żeśmy się znaleźli wobec tego w Kołomyi? Nie my jedni. Pra, jakiś mój dziadek, Ludwik, będący, mający posiadłość w ziemi liwskiej, wstąpił do insurekcji kościuszkowskiej. A żeby tam wstąpić jako szlachcic, musiał wystawić konia z rzędem, jak się to mówiło, i pachołka. To go kosztowało, bo pod Maciejowicami stracił życie, a jego wdowa, żona jego, która została wdową, zgarnęła synów. Ilość synów jest nieobliczalna, dlatego że jedni twierdzą, że ich było 3, inni twierdzą, że 6, a jeszcze inni twierdzą 7. Prawda jest chyba w tych 6, dlatego że ona uciekła, co koń wyskoczy, jakby to Sienkiewicz powiedział, a żeby zdążyć uciec, zanim ją zgarnął na Sybir. W ten sposób dokąd uciekać? Do najbliższego miasta za granicą. Jakie było najbliższe miasto za granicą? Kołomyja. Ona nie pierwsza i nie ostatnia. Moniuszko też przesiedział 2 lata w Kołomyi, bo uciekł z Wilna. Także Kołomyja zgarniała tych dysydentów z dawnej wschodniej Polski. I wylądowaliśmy w Kołomyi. Szybko się ta rodzina jakoś dorobiła, dlatego, bo już kilkanaście lat potem jeden z nich był wiceburmistrzem. No a potem na przełomie stuleci burmistrzem był Patkowski, który się bardzo dobrze wpisał w Kołomyję. Bardzo dużo tam dobrych rzeczy zrobił. Sam był zresztą producentem, dzisiaj powiedzieliśmy biznesmenem. Produkował coś bardzo potrzebnego, mianowicie produkował kafle do pieców. A bez pieca nie było życia wtedy. Potrzebna była lampa naftowa i potrzebny był piec. Więc te kafle jego, to był bardzo dobry interes.
Ale pan sam nie urodził się w Kołomyi, tylko zupełnie gdzie indziej.
Ja jestem synem żołnierza. Mój ojciec był pilotem, lotnikiem wojskowym. Zakończył wojnę w Anglii w stopniu majora. I jak to żołnierz, a to pół roku tu, 2 lata tam. Ponieważ był w pułku toruńskim, więc ja się urodziłem w Toruniu. Zaraz potem, kiedy straszyliśmy Litwę i w związku z tym podciągaliśmy takie zastraszające sytuacje, właśnie tworząc cała eskadra, cała dywizja wylądowała w Wilnie i mój ojciec został tam mianowany dowódcą eskadry. I tyle ja z tego pamiętam, bo rok 39 zastał mnie w sytuacji, kiedy miałem lat 3. Także moja świadomość zaczęła się w Kołomyi. Prawda jest, chyba mi się wydaje dobrze, że pierwszą rzecz, którą w życiu pamiętam, to własny chrzest. Bo ja już jako stary koń byłem prowadzony do kościoła, byłem czterolatek i ja pamiętam ten chrzest. A dlaczego tak zostałem ochrzczony? Bo mój ojciec tak się złożyło, że był agnostykiem i uważał, że chrzest jest niepotrzebny. Także dopiero kiedy on poszedł na wojnę, to zapobiegawcza moja mama z jej ciotką powiedzieli, no trzeba chłopaka ochrzcić, bo przecież jest wojna i nie wiadomo, co się z kimś stanie.
Kołomyja, Huculszczyzna, Ukraina. Jakie to wyglądało środowisko, w którym tam pan żył? Czy to było środowisko polskie, czy tutaj było przenikanie się?
To tak wyglądało. Kołomyja, można by powiedzieć, była takim zmniejszeniem, minimalnym Lwowem. W Kołomyi w 1939 roku było 39 tysięcy ludności. Polaków było 11 tysięcy, Niemców było 4 tysiące, Ukraińców było też około 11 tysięcy, a reszta, czyli większość, to byli Żydzi. To było żydowskie miasto, zresztą Kołomyja jest znana w środowisku, bardzo w Izraelu i we wszystkich środowiskach żydowskich, ponieważ ruch hasycki zaczął się właśnie w Kołomyi. Był taki okres w Kołomyi, gdzie wszystkie domy na rynku należały do Żydów. I ta współpraca między Polakami a Żydami to układała się, że tak ja w książce to napisałem, że w Kołomyi gospodarze, zarządcy miasta, to byli trochę mądrzejsi od ludzi, którzy dzisiaj prowadzą ONZ, dlatego, bo w ONZ-cie się dogadać nie można, a w Kołomyi się dogadali. I jeżeli burmistrzem był Polak, to wiceburmistrzem był albo Ukrainiec, albo Żyd, i akantantem zawsze był Żyd. I to wszystko grało. Oni obchodzili święta polskie, myśmy obchodzili święta żydowskie. Nie trzeba było pilnować bóżnic, nikt nie robił nikomu krzywdy. To naprawdę aż dziw bierze, że to tak funkcjonowało, ale to się Kołomyja była wyjątkowym miastem, bo powiedziałem, tak jak tu, w środku mieszkali Polacy, na obrzeżach mieszkali biedniejsi, czyli Ukraińcy i dosyć duża grupa Niemców. Skąd się tam Niemcy wzięli? No bo pod Kołomyją w Pieczyniżynie odkryto naftę. I w ten czas Kołomyja wybuchła. Przyjechali ludzie, kto się znał na nafcie i na produkcji nafty. W Polsce trzeba było sprowadzać specjalistów z Anglii, którzy mieli doświadczenia nie z Anglii, tylko doświadczenia z Iraku. Więc ludzie, którzy pracowali w Mosulu, pracowali w Basrze, przyjechali do Kołomyi i stąd powstało słynne określenie złośliwe Anglik z Kołomyi. Kto to był Anglik z Kołomyi? Polak, który podpatrzył, że trzeba palić cygara i kupował cygara, umiał powiedzieć kilka słów po angielsku z akcentem i był ważny. I to był Polak z Kołomyi. Potem nafta się szybko skończyła i Kołomyja podupadła. Huculszczyzna to jest terytorium naokoło Kołomyi. Kołomyja jest stolicą Pokucia, jest stolicą Huculszczyzny. Mój ojciec był tam w jakimś procencie Huculem, jeszcze za moich czasów, kiedy ja już się urodziłem, to jeszcze jakaś, jak to on mówił, jakaś ciotka prowadzi gospodarstwo na Huculszczyźnie. To jest dziwny naród, ci Huculi, ale też nie będziemy do tego wracać. No, starsi od Polski, bo oni byli odnotowani w dokumentach rzymskich od sprawozdań, które dostawali od swoich żołnierzy, którzy okupowali i którzy pierwsze nazwy tam wprowadzili.
Teraz trochę się pan jak rasowy pisarz tutaj kreśli nam wielką panoramę i mam nadzieję, że jeszcze nie ostatni raz rozmawiamy w programie, więc będzie okazja o tych historycznych rzeczach też porozmawiać, ale teraz wróćmy do XX wieku, bo ten ciekawy, wielobarwny świat skończył się wraz z II wojną
światową. Został przeprowadzony, powiedzmy w ten sposób.
Tak, czasy II wojny światowej to czasy, kiedy stosunki polsko-ukraińskie nie wyglądały dobrze.
Wyglądały fatalnie.
Pana zdaniem, jako osoby pochodzącej z Kresów, jaka była geneza tego nieszczęścia?
No wie pan, ja na oczy tego nie widziałem, bo ja miałem oczy dziecka 5-6-letniego, ale słuchałem, wychowałem się w tej atmosferze. Mam rodzinę, która tam ileś tam od dwóch wieków mieszkała i było bardzo źle. Przykładem tego będzie, jak bardzo było źle, że kiedy Niemcy wkroczyli do Kołomyi, to byli witani kwiatami, jako ludzie, którzy wyzwolili Kołomyję od Rosjan i Polaków. Nas traktowano tam jak Polaków, czyli nie Ukraińców, czyli obcych. dlaczego się te sytuacje tak układały, że trzeba Niemców było witać kwiatami, no to należy zapytać, co Rosjanie robili tam i co myśmy tam robili. Rosjanie zakładali socjalizm i nie wszystkim to było na rękę, dlatego że, no wszyscy wiemy, jak to wyglądało, prawda? Przyszli i niszczyli to wszystko, co się udało stworzyć w Kołomei. Natomiast, no myśmy nie skorzystali z okazji, która była jakieś 200 lat temu, ażeby stworzyć taki bufor na wschodzie. Buforowe państwo, w jakiś sposób zjednoczone konstytucją z Polską, ale samodzielne państwo ukraińskie. I gdyby oni uzyskali w ten czas to, co kiedyś mieli, to, co mieli w wieku IX, X, XI, własną osobowość, własną podmiotowość państwową, to te stosunki ułożyłyby się inaczej, ale myśmy z tego nie skorzystali. W związku z tym Ukraińcy obrazili się na Polaków, bo król nie chciał z nimi rozmawiać. Gdzie poszli? Poszli do cara. Złożyli hołd carowi. No i tak to już potem było, że Ukraińcy zostali wtopieni w te masy, które nacierały na Polskę od wschodu, a można było tak zrobić, że ci Ukraińcy byliby strażą graniczną przed tymi masami, które szły z Turcji, które szły od Tatarów, które szły jeszcze od Mongołów.
No tak, ale wie pan,
to jakoś nam to umknęło.
Dyskusja o błędach historycznych dawnej Polski oczywiście to jest fascynująca. Temat, tak? I możemy... Nie, to jest temat, o którym zawsze można rozmawiać, tylko nie rozwikłamy tego problemu. A ja mam pytanie o nieszczęście wieku XX, o lata II wojny światowej, o tą krew, która została tam rozlana.
Wie pan, moja mama była poszukiwana przez NKWD, ponieważ była żoną oficera polskiego. Mieliśmy jechać na Sybir, ale no, Rosjanie to byli obcy, przyszli tam. Rosjanie wykorzystywali patriotów ukraińskich do pomożenia im we wrośnięcie w ten teren, skąd Polacy, który przedtem był polski. W związku z tym to aktywiści ukraińscy prowadzili Rosjan i wskazywali domy, gdzie mieszka kto, jaki, którędy. Taka była u nas sytuacja, że mój ojciec miał 4 braci. Jeden z braci miał żonę i był maszynistą kolejowym. Żona, zdaje się, skończyła 2 czy 3 klasy i miała to samo imię, co moja mama. Karolina, więc tam ich poprowadzili, bo to była zmyłka, oni szukali mojej mamy, ale Karolina Łazoryk, przyszli, a to zastali prostą kobiecinę i maszynistę i byli otępiali, co z tym, ale to tak wtedy wyglądało, że Ukraińcy odczuwali Polaków jako pewnego rodzaju okupantów. Skąd te ziemię myśmy dostali, no to wszyscy wiemy, prawda? Wielki książę litewski, nie mogący utrzymać, bo no Litwa to była skromna narodowość, ofiarował tę ziemię Polakom, tylko że rzecz szczególna była taka, że wielki książę litewski i król polski to była ta sama osoba. Przełożono z prawej kieszeni do lewej i myśmy te tereny zajęli i sprawowaliśmy to, co przedtem sprawowała Litwa. Rządziliśmy tymi terenami. To była skarby, to była Polska, ogromna kolonia, gdzie magnateria dorobiła się pieniędzy, a lud ruski, bo to się tak nazywało, nie było wtedy Ukraińców, to byli Ruscy, a Ruscy pracowali. I były polskie dwory i Ruscy, którzy siedzieli naokoło i pracowali. I tu się rodziła niechęć, która nie mogła się nie zrodzić. Jak długo myśmy nie wyszli z tych futorów i nie zbrataliśmy się jakoś, nie łączyliśmy tych... Rodziny się łączyły wśród biednych, ale nie było takich wypadków, żeby szlachta, żeby magnateria jakoś wchodziła w domy ukraińskie i wpuszczała domy ukraińskie do siebie. To spowodowało niechęć. Niechęć powoduje... pretensje, roszczenia. Roszczenia powodują szowinizm, a szowinizm powoduje katastrofy, włącznie z odbieraniem sobie gwałtownie życia nawzajem. Także wyrosły jakieś bramy szczelnie zamknięte między Polakami i Ukraińcami. Kto winien, to jest nie na dzisiaj, ale tak było. Skończyło się tym, że w sytuacji, kiedy ani Rosjanie, ani Niemcy, ani Polacy tych terenów nie kontrolowali, w związku z tym kto kontrolował? Kontrolowali szowiniści, nacjonaliści lokalni. Zdarzały się nieszczęścia na wysokości 100 iluś tam tysięcy ludzi wymordowanych niepotrzebnie ludności cywilnej z łamaniem wszystkich podstawowych międzynarodowych konwencji.
Czy pan, bo pan użył słowa mocnego rzeczywiście, że byliśmy tam okupantami, czy pan uważa, że pana rodzina, no, rodzina oficerska, prawda, ale równocześnie rodzina, która tam przecież od tych iluś lat, iluś pokoleń mieszkała i była wrośnięta, no była u siebie, nigdzie indziej nie miała swojej małej ojczyzny, tylko właśnie tam. Czy ktoś ktoś mógłby określić ich, że to była rodzina okupantów.
Ja pan chcę wrócić do tego, co powiedziałem o Kołomyśle. To było szczególne miasto. Mhm. To był taki stop różnych narodowości, które nauczyły się ze sobą żyć, szanować siebie. I z tego szacunku wynikały układy, że rzeczywiście w Kołomyi było bardzo dużo ukraińsko-polskich domów. Na przykład moja ciotka, jedna z nich, będąca Polką, ale ona mówiła po ukraińsku. I on był taki zwyczaj, że jak syn, to katolik, Polak. Jak córka, to wschodnie wyznanie i Ukrainka. No i było bardzo wiele takich. Była rodzina, było dwóch synów, to byli Polacy, były dwie córki, to były Ukrainki, a to razem siedzieli do stołu, bo to była jedna rodzina najbliższa. Tak to było. Myśmy nie spowodowali Wołynia. Mój ojciec nikogo nie prześladował, był pilotem, był lotnikiem, ale mój ojciec pochodził z Kołomyi i gdzieś tam ma huculszczyznę w sobie i moja rodzina bardzo była przyjazna. Myśmy mieli dużo znajomych, dużo przyjaciół Ukraińców, ale ja myślę, że moja rodzina nie jest przykładem, że tak było, tylko przykładem, że bywało również i tak.
Proszę Państwa, wspomnienia pana Macieja Patkowskiego z Kresów na Orbitę. Jak wszyscy słuchacze słyszą, nasz gość nie boi się mówić tego, co myśli i ma swoje własne spojrzenie. To jest zawsze bardzo cenne, zwłaszcza w tak trudnych sprawach, jak sprawy polsko-ukraińskie. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
I dziękuję serdecznie za zaproszenie i dziękuję państwu, którzy słuchacie, żeście chcieli słuchać.
W studiu kolejny gość, pan dr Michał Kuś. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Politolog, analityk spraw międzynarodowych, wykładowca uczelni Łazarskiego, a będziemy rozmawiać, teraz były Kresy, były wspomnienia, była historia, a teraz porozmawiamy o współczesnej polityce. Polityka rosyjska prezydenta Trumpa i rosyjskie konotacje z nim związane, które zdaje się, że robią się coraz bardziej skomplikowane. Co tam się dzieje w tych sprawach rosyjskich w Waszyngtonie?
To znaczy, jeśli chodzi o to, co się dzieje konkretnie, to mamy niesamowity szum informacyjny i nadal w moim odczuciu nie jest tak, że jakoś jednoznacznie udowodniono prezydentowi Trumpowi współpracę z rosyjskimi służbami. Wręcz jest tak, że były szef FBI James Comey jeszcze na początku maja pod przysięgą twierdził, że prezydent Trump osobiście jego zdaniem nie jest zamieszany i co do jego aktualnej wiedzy i że nie wywierał na niego nacisków. Natomiast krótko po tym, jak dyrektor Comey stracił pracę, to pojawiły się doniesienia, że prezydent Trump jednak wywierał na niego naciski, aby ukręcić śledztwo przeciwko generałowi Flynnowi, że taka rozmowa miała miejsce i Comey sporządził po niej notatkę. No a to już jest zarzut bardzo poważny, dlatego że tak zwane obstruction of justice, czyli uniemożliwianie pracy organom sprawiedliwości, to jest zarzut, który się pojawiał zarówno w przypadku Nixona, któremu groził impeachment i ostatecznie zrezygnował z prezydentury, jak i w przypadku nieudanego impeachmentu Billa Clintona. No i stąd o impeachmentie mówi się teraz coraz częściej. Tych przecieków jest niesamowicie dużo. To też jest symptomatyczne i ciekawe dla politologa, jak to się dzieje, że ich jest nagle tak dużo i tak wiele. One dotyczą zarówno sprawy Comeya, jak i sprawy rzekomego wyjawienia rosyjskim dyplomatom tajemnicy wywiadowczej pozyskanej z kolei od wywiadu Izraela, jak i wreszcie komentowania Comeya jako wariata w rozmowie z rosyjskimi dyplomatami. I to są nowe rzeczy poza toczącym się dwóm śledztwom przeciwko powiązaniom generała Flynna i niektórych osób biorących udział w kampanii Donalda Trumpa z rosyjskimi pieniędzmi, mówiąc najogólniej, jak i ataków hakerskich podczas wyborów. Czyli tak to w tej chwili wygląda i wygląda to dla prezydenta Trumpa coraz bardziej niewesoło, mówiąc ogólnie. Ja nie jestem w stanie, nie mam takiej specjalnej wiedzy, żeby tutaj orzec, czy jakie konkretnie były powiązania Donalda Trumpa z rosyjską dyplomacją, wywiadem lub biznesem. Natomiast wydaje mi się, że to pokazuje, że Trumpowi absolutnie w administracji nikt nie pomaga, nikt go nie chroni, wszelkie jego potknięcia są natychmiast wyciągane na światło dzienne. Wydaje się, że Trump źle zaplanował swoją prezydenturę, na przykład nie obsadził wielu stanowisk, które mógł obsadzić swoimi nominatami. Cały czas powtarzał, że tych stanowisk obsadzać nie trzeba, dlatego że i tak należy administrację odchudzić. No i oto mamy taką ciekawą sytuację, kiedy duża część administracji cały czas słyszy tyrady Trumpa przeciwko waszyngtońskim elitom słyszy słowa o odchudzaniu administracji, a jednocześnie oni nadal, ludzie nominowani przez poprzednią administrację, są na swoich stanowiskach. No i trudno się dziwić, że w tej sytuacji prezydentowi Trumpowi nikt nie pomaga i że jemu cokolwiek zrobił, wyraźnie wolno mniej niż komuś innemu, bo pojawiają się dwie narracje. Jedna mówiąca o jego agenturalności, druga mówiąca o tym, że jest zupełnym dzieckiem we mgle i nie wie, jak sprawować władzę. Co do tej pierwszej narracji, to tak jak mówię, no trudno jest w tej chwili orzec. Toczy się śledztwo, któremu przewodzi bardzo, bardzo dodatkowe śledztwo w przypadku Obstruction of Justice, któremu przewodzi bardzo poważany były szef FBI, były dyrektor Mueller. Natomiast w przypadku tego drugiego zarzutu dotyczącego skrajnej niefrasobliwości Trumpa, ja może odpowiem tak. Pod koniec swojej prezydentury Ronald Reagan cierpiał na Alzheimera, Kennedy był uzależniony od leków, a Franklin Delano Roosevelt był przykuty do wózka, o czym nikt nie wiedział. I ich jednak przy tych ich wszystkich ułomnościach bardzo chroniło ich otoczenie, dlatego że oni byli w administracji i w otoczeniu zakorzenieni.
To byli wszyscy ludzie z establishmentu swoich partii.
Byli ludzie z establishmentu swoich partii, oni wiedzieli, kim, jak obsadzać administrację, tak? Natomiast Trump, ja sam popełniłem błąd jako analityk, dlatego że jakkolwiek przewidziałem dosyć wcześnie zwycięstwo Trumpa, to zakładałem, że on pójdzie drogą Reagana i podobnie będzie się ta jego prezydentura rozwijać. A teraz niezależnie od tego, czy on jest winny, czy nie jest winny, to wygląda na to, że jego prezydentura utknęła w martwym punkcie. Będzie taki długi serial ciągnący się przez kolejne komisje. Jego pole manewru będzie się coraz bardziej ograniczać. Niektórzy mówią, że może pomogłaby mu jakaś wojna, ale to są już spekulacje, czyli że jakiś konflikt by sprawił, że on jako przywódca odzyskuje twarz. I tak to pokrótce wygląda w mojej ocenie.
To teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, jak układają się właśnie. Tak, pamiętamy o tych wszystkich uwikłaniach, widzimy i słyszymy te kolejne zarzuty. A jak jest sama polityka rosyjska Trumpa, jego stosunki z Putinem, z Rosją? Bo tu wydaje się, że póki co Rosja nie uzyskała tego, co chciała i na co liczyła, prawda?
Absolutnie nie uzyskała i być może dlatego Rosję tak bardzo ta sytuacja bawi i wręcz podpuszcza zarówno administrację, jak i przeciwników Trumpa. Tylko przypomnę, że Siergiej Ławrow, kiedy usłyszał, że Comey został odwołany, to w taki komiczny sposób wzruszył ramionami i powiedział: żartujecie? Naprawdę? Ojej! I chwycił się za głowę. Prezydent Putin stwierdził, że no, jeśli są wątpliwości co do tego, co prezydent powiedział lub czego nie powiedział, to my możemy nasze transkrypty rozmowy udostępnić. No to jest gra podobna do gry, jaką Rosja uprawia z wrakiem Tupolewa, że zaagnia sytuację polityczną i obserwuje, co się dzieje, bo Stany Zjednoczone w tej chwili są bardziej pogrążone w tych wewnętrznych sporach i mniej skupione na polityce zagranicznej. Natomiast co Rosja otrzyma? Otrzyma absolutnie nic. Rex Tillerson powiedział otwarcie, że należy zwrócić Krym. Rozmieszczenie wojsk natowskich, w tym amerykańskich, na wschodniej flance NATO trwa. Pojawiały się doniesienia, że podobno Trump obciął w budżecie, w swoim planie budżetu federalnego na przyszły rok 2018 fundusze na to rozlokowanie wojsk. I ja na zlecenie Klubu Jagiellońskiego cały ten plan budżetu słowo po słowie przeczytałem, sprawdziłem komentarze. Nic takiego nie ma. To nie istnieje. Pojawił się tylko jeden komentarz od jednego komentatora na jednej stronie internetowej, który to sugerował, który zresztą potem został usunięty. Natomiast potwierdziło to w Polsce oczywiście TVN24 i kilka innych mediów. Więc mamy taką dziwną sytuację, w której te zarzuty, gdyby je oceniać z punktu widzenia tego, co rzeczywiście się dzieje, są trochę wirtualne, ale nadal istnieje możliwość, niezależnie od tego, czy Trump był zamieszany, czy nie w jaką współpracę, że on faktycznie powiedział do Comeya, ukręć temu głowę, zrobił to w taki niefrasobliwy sposób, prawdopodobnie takie wypowiedzi się przedtem też zdarzały niektórym prezydentom, natomiast to jest jednak, jeśli padły takie słowa obstruction of justice, niezależnie od tego, czy po prostu chciał, może być tak zinterpretowane, niezależnie od tego, czy faktycznie był w coś zamieszany, czy po prostu chciał, żeby dać spokój jego byłemu współpracownikowi. Myślę, że takich twardych dowodów, inaczej, myślę, że nawet jeśli nie pojawią się twarde dowody mówiące o tym, że oto mamy Trumpa sterowanego z Moskwy, to jednak ta rozmowa z Comeyem będzie go prześladować. Jeśli faktycznie istnieją dowody, że ona się odbyła, a nawet jeśli nie istnieją, to jest coś, co będzie mu utrudniało, będzie mu ograniczało pole działania. Nawiasem mówiąc, dodam jeszcze, że trudno, jeśli chodzi o jego stosunki z Rosją, trudno się czegoś innego spodziewać. Jest coś takiego na tak zwanej amerykańskiej alt-right, tej alternatywnej prawicy. Ja to sam obserwuję. Na przykład czytając takie czasopismo jak The Imaginative Conservative w internecie, tak? Że jest coś takiego jak flirt z rosyjskim konserwatyzmem, taki zaprawiony dostojewszczyzną, tak? To istnieje, to jest realne. Z tego jeszcze nie wynika agenturalność, a niewątpliwie w takiej sytuacji, kiedy się pojawiają tak poważne zarzuty, to prezydent Trump nie może w żaden zbyt przychylny sposób podchodzić do działań Rosji, bo to by po prostu to by go ogromnie obciążało w polityce wewnętrznej.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem był dr Michał Kuś, wykładowca uczelni Łazarskiego.
To wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za czas spędzony ze studiem wschodnim dziękuję Tomasz Nieśpiał i Piotr Wierzchoń, który audycję zrealizował. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.